jesteśmy w czasie różnych wydarzeń na Ziemi, że musimy mieć świadomość. Pan wzywa nas wyżej. Pan wzywa nas do doskonałości. Pan wzywa nas do bliskości z Nim samym. Ale takiej, która nie dopuszcza, nie zezwala sobie na jakąś tam gorliwość, ale chcemy chodzić w doskonałości. Chcemy chodzić w takim miejscu z Bogiem, żeby znać Jego wolę. Żeby być w tej doskonałej woli Bożej. Mieliśmy już nauczania wcześniej na temat, jak usłyszeć głos Boży. Mówiliśmy o modlitwie i poście. Do tego chcemy dołożyć to właśnie nauczanie, żebyśmy byli skoncentrowani na tym, co On chce czynić dzisiaj. A jest to bardzo ważne. Ponieważ zbliżamy się do końca. Niedługo przyjdzie Pan. Wchodzimy w okres narastających bólów porodowych, jak mówi Słowo. Coraz więcej będzie wydarzeń skrajnych, które będą dotykać ziemi. Będzie to wyglądało jak różnego rodzaju plagi. Ludzie nie będą rozumieć tego, co się dzieje. Ludzie będą drżeć ze strachu i bać się. To się już zaczęło i teraz jest duże przyspieszenie. W jakiej linii czasowej jesteśmy do przyjścia Pana, to znaczy ile lat jest do końca, nie wiemy. Ale mamy zadanie od Pana, żeby rozpoznawać czasy i chwile i powiedział nam, jak to robić. Po pierwsze, dał nam Słowo Boże, i powiedział, po znakach zobaczycie. Czyli mamy opisy Boże i mamy znaki, które zaczynają się dziać na tej ziemi i mamy to obserwować i wnioski wyciągać z pomocą Ducha Świętego. Jak również z pomocą nieba, które może w sposób ponadnaturalny nas informować o pewnych wydarzeniach. Z tego powodu musimy być blisko. Jest dużo do zrobienia z jednej strony, a z drugiej strony będą wydarzenia, przez które musimy przejść. Czasami Bóg nas zostawi w tych wydarzeniach trudnych, czasami nas wyprowadzi. W każdym bądź razie jest misja przyprowadzania ludzi do Boga. Jest misja pozostania wiernym Bogu do końca. Dlatego Bóg w tym czasie chce bardzo, żebyśmy weszli w poziom bliskości z Nim, doskonałości, wybierania tego, co doskonałe. Tak jak w Rzymian jest napisane w 12 rozdziale od 1 wersetu i dalej, żebyśmy byli umarli dla naszych własnych pragnień, wydali nasze ciała na ofiarę żywą, Bogu przyjemną, ale jednocześnie byśmy wybierali to, co doskonałe. Nie co dostateczne, nie co dobre, ale to, co doskonałe. Być w doskonałej woli Bożej, to jest nasze zadanie dzisiaj. A być w doskonałej woli Bożej, to znaczy być w pozycji przed Bogiem, w której On może z nami komunikować. Na poziomie, który jest konieczny w dzisiejszych czasach. Przeczytam werset jeden z Księgi Przysłów, 20 rozdziału. 20 rozdział Przysłów, werset 27. Lampą pańską jest duch człowieka, przeszukujący wszystkie komnaty wnętrza. albo badający wszystkie komnaty wnętrza. Są tutaj różne tłumaczenia na pewno, ale sens jest jeden. Że Bóg komunikuje się z nami przez naszego ducha. Przez naszego ducha widzi wszystko. On widzi to, co robimy, to, co mówimy, o czym myślimy, jakie mamy zamiary. Zresztą to wszystko jest też nagrane u Boga w księgach, zapisywane. Można by rzec, jest to pewien środek medialny, ta księga, na której jest nasze życie zapisane. I to wszystko będzie kiedyś odtwarzane. Jak jest napisane w Apokalipsie, że na sądzie otwierane są księgi i inną księgę otwarto, księgę życia. Ale księgi, te wszystkie księgi to są właśnie życiorysy ludzkie. I Bóg widzi nas i obserwuje całą ziemię, bada całą ziemię przez duchy ludzkie. To jest jeden ze sposobów. A więc duch człowieka jest miejscem, przez który Bóg widzi wszystko, co dotyczy naszych działań, naszych myśli. Prorok Sadhu Sundar Selvaraj miał pewnego razu takie przeżycie, nieporozumienie w rodzinie i ponieważ już w tym czasie był w miejscu takim, że miał wizytację, Pan go często odwiedzał i wtedy też się pojawił Pan i zaczął z nim rozmawiać o dniu, jaki miał. I zabrał go do świątyni Mojżeszowej. I stanęli przed świecznikiem, menorą. I się zapytał go, czy wiesz, co to znaczy. No i wtedy zaczął mu mówić o tym, że Bóg widzi wszystko, co się dzieje w człowieku. I powiedział, że 7 tych ramion to jest 7 sposobów spojrzenia na człowieka, przebadania go. Że on widzi oczami 7 duchów. I pierwsze ramię badało, na co nasze oczy patrzą. Co nasze oczy oglądają. Drugie ramię, albo inaczej mówiąc, druga brama, przez którą jest komunikacja z Bogiem, od ducha do ducha, to jest to, co słyszymy uszami. Trzecia brama to jest to, co mówimy ustami. Czwarta, co czynimy rękami. Piąta, gdzie chodzimy, czyli gdzie się poruszamy. Szósta, są to myśli serca albo intencje serca. I 7 to jest umysł, myśli umysłu. Czyli Pan Jezus w tej sytuacji pokazał mu to, co zrobił w sposób zły. Od razu była odpowiedź Boża na sytuację, w której on się znalazł. Pismo Święte mówi w 2 Kronik 16:9, mówi tak, albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere albo wierne. Bóg przygląda się wszystkim ludziom i szuka tych, którzy szukają Boga. Ale zanim zacznie ich wspierać, musi ich doprowadzić do siebie. I on mówi tymi wejściami do naszego ducha, widząc dokładnie, co my robimy, czego słuchamy, na co patrzymy, gdzie chodzimy, za każdym razem Bóg daje świadectwo. I czujesz na przykład, jeżeli patrzyłeś na coś niewłaściwego, czujesz w sercu źle. Jeżeli poszedłeś tam, gdzie nie miałeś być, czujesz stop. Jeżeli miałeś coś uczynić, co nie było właściwe, mówiąc inaczej, było to grzechem, Bóg mówi nie tak. Jest głos, który mówi. I te głosy mówią do wszystkich ludzi na całym świecie. Po prostu każdy człowiek, który ma ducha, do niego Bóg mówi. Bo lampą pańską jest duch człowieka. Bóg wszystko widzi. Tylko, że kiedy człowiek jeszcze nie znalazł Boga, on ma tylko świadectwo tego, że coś jest źle albo coś jest dobrze. Tylko tyle. Jeśli jeszcze nie zna Boga, jeśli się jeszcze nie zdecydował na drogi pańskie, to on tylko ma świadectwo, co jest dobre, a co jest złe. To jest to, co potocznie nazywamy sumieniem. I my wiemy od Boga de facto, wszyscy ludzie wiedzą, że coś robią źle albo robią coś dobrze. I teraz sumienie mogę zatwardzić. Przez co? Przez to, że ten głos, który mówi dobrze lub źle, informuje mnie, ja mogę na niego przestać reagować właściwie. Po prostu coraz bardziej iść za wrażeniami własnego ciała, co mi się chce. Tego pragnę, tego chcę. Bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe, czy to jest grzeszne, czy nie, ja mogę w tą stronę podążać. To jest właśnie ta cielesność, o której Pismo Święte mówi, która prowadzi do grzechu. W takim przypadku głos, który słyszałem na początku, coraz mniej go słyszę, coraz mniej reaguję. Mówimy, że zatwardzamy serce potocznie. Jest to podobne do tego, jak Biblia przedstawia nam nas samych, mówiąc, że jest wewnętrzny człowiek i zewnętrzny. Wewnętrzny człowiek podobny jest, teraz inny obraz podam, do mieszkańca domu. Mieszkasz w domu, to jest twój duch z duszą, natomiast ciało to jest twój budynek. Można by rzec, w momencie, kiedy zaprosisz Pana do środka, to w tym momencie Pan zamieszkuje z tobą wewnątrz. Tak długo, jak go nie zaprosisz, on jest na zewnątrz. I on cię tylko informuje. Tak jakby pocztę wysyłał. Dobrze, źle, źle, dobrze. Natomiast w momencie, kiedy go zaprosisz, ponieważ uznałeś, ja chcę tych dróg Bożych, w tym momencie on zaczyna z tobą mieszkać. Masz bezpośrednie prowadzenie. Do tej pory szedłeś własną drogą przez życie i tylko słyszałeś dobrze, źle, dobrze, źle. W momencie, kiedy rodzisz się na nowo, Słowo Boże cię prowadzi, Bóg. Ty już nie jesteś prowadzony przez siebie, ale przez Boga. Dlatego Jezus w liście do Laodycei mówił, kto drzwi otworzy, on stał i pukał. Kto drzwi otworzy, wejdę. I będę z nim wieczerzał. Czyli jest stan ludzi przed narodzeniem na nowo. Wszyscy mają sumienie. Wszyscy mają świadectwo, co jest dobre, a co złe. Ale mogą to zatwardzić. Ale ci, którzy głodni są prawdy i chcą więcej, Bóg sprowadzi ich do miejsca, że usłyszą Ewangelię, do miejsca zbawienia. Sprowadzi ich do miejsca, że narodzą się na nowo. Zaproszą Pana. Po co? Po to, że byli głodni prowadzenia Bożego i mają to, czego chcieli. Bo Bóg jest dobry i chce dać im właśnie to, czego chcą. Zresztą na tym polega sąd, że my tak naprawdę jesteśmy kowalami własnego losu, czyli otrzymujemy to, czego pragniemy. Ci, co chcą Boga, otrzymają Go. Ci, co Go nie chcą, nie otrzymają. Otrzymają natomiast te duchy, które chcą. Dlatego nie ma przymuszania. Jest jedynie suwerenne ludzkie pragnienie. Czego chcesz, to ci będzie dane. I teraz list do Rzymian. W drugim rozdziale i werset 12 i dalej jest napisane tak. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też poginą. A ci, co w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem słuchacze prawa są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo czynią, uznani zostaną za sprawiedliwych. Bo gdy narody, które prawa nie mają, z natury czynią te prawo, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. W jaki sposób sami? Wykazują oni, werset 15, że czyn prawa wypisany jest w ich sercach, gdy jednocześnie, uwaga, ich sumienie świadczy jako świadek. A mianowicie ich wyliczenia myśli na przemian, ich oskarżające lub uniewinniające. Sumienie. Po grecku jest to synaidis i bardzo dobrze odpowiada temu właśnie, o czym myśmy mówili. Składa się z dwóch takich wyrazów. Syn, to znaczy razem albo wspólnie, i drugi wyraz oida, czyli wiedzieć, czyli współwiedzieć. Ja otrzymuję coś od kogoś, coś wiem. Ja otrzymuję oczywiście tą informację, co jest dobre, a co złe, od Boga. I to wszyscy ludzie mają. To jest dar Boga, zanim się rodzisz na nowo. Wszyscy ludzie to mają. I jeżeli szukasz, a Bóg widzi serca wszystkich ludzi, Bóg cię doprowadza do miejsca zbawienia. To jest potęga Boga. On wszystko może. I nam tutaj uchylony został rąbek tajemnicy, jak to się dzieje z człowiekiem. I teraz patrzcie. Liczba siedmiu duchów. Siedem jest liczbą doskonałą. I Bóg pokazuje nam, że jest to pewien komplet działania Bożego. Co do sytuacji, on różnie wygląda, ten komplet. Otóż do momentu nowego narodzenia człowiek jest informowany o swoim grzechu. Dobrze czynisz, źle czynisz. Źle, dobrze. Kiedy się rodzisz na nowo, otrzymujesz prowadzenie przez Słowo, bo tego chciałeś. Dlatego jesteś prowadzony przez Słowo. I już nie sam się prowadzisz, ale masz Słowo, które cię prowadzi. Jesteś zrodzony ze Słowa albo z Ducha, bo Słowo jest Duchem. I ono cię prowadzi. Już nie jesteś sam sobie sterem i okrętem, ale poddajesz się Bogu. Tylko On, a ty idziesz za Nim. Idziesz za swoim pasterzem, jak owca posłuszna, która słucha Jego głosu i nie skręca. Ona chce Boga i chce Jego głosu. i za innym głosem nie idzie. Tą właśnie pozycję masz. Drugi taki fragment, jeszcze szybciutko, to jest list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 12 i 13. Mówię w sumie o tym samym. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i lepiej tnące niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdarcia albo rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, osądzające rozważania i intencje serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidoczne. Przeciwnie. Wszystko jest nagie, albo inaczej odkryte i odsłonięte. Uwaga! Przed oczami tego, z którego nam słowo. Bóg widzi wszystko. Jest wszechwiedzący. I kiedy zobaczymy na Księgę Apokalipsy, piąty rozdział i werset szósty, tu jest obraz Pana Jezusa. I ujrzałem stojącego baranka, jakby zabitego, a miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. Tutaj widzimy Pana Jezusa w konkretnym momencie. On jest nam przedstawiony w konkretnym momencie. W momencie, kiedy bierze od Ojca Księgę Ostatecznych Wyroków i zaczyna ją otwierać. I wiemy, że dokładnie znajdujemy się gdzieś w tym okresie teraz już. I tak się nam przedstawia na ten czas. Przedstawia się, że jest barankiem posiadającym 7 rogów i 7 oczu. Ale tych 7 oczu, jeszcze raz, jest to 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. Już mieliśmy kilka zwrotów w piśmie, że one poruszają się po całej ziemi. One wszystko wiedzą, te oczy, albo wszystko widzą, lepiej powiedziawszy. A przez to Bóg wie wszystko. I On wie o każdym z nas. O każdym człowieku. Z drugiej strony, patrzcie, dla tych, którzy narodzą się na nowo, żeby mogli funkcjonować, potrzebne są moce. I na ten czas, aby to mogło funkcjonować wszystko, inaczej spełnienie powołania, życie w tym czasie, w jakim jesteśmy, jest mowa o 7 rogach. Czyli to też jest działanie Boga, to też jest działanie Ducha. Tylko jest przedstawione w formie aktywnego wypełniania powołania po nawróceniu. To znaczy, że Bóg najpierw chce nas doprowadzić do nawrócenia. On wszystko widzi. I On chce, by właśnie tak było. Natomiast to, że widzi, to jest jedna rzecz. Ale tu jest mowa o rogach. Tu jest mowa o tym, że On ma moce. I patrzcie, nie 2 rogi, jak normalny baranek, tylko zwiększona moc 7 rogów na ten czas, w którym żyjemy. Czyli abyś mógł wykonywać powołanie, najpierw musisz się narodzić na nowo. Musisz uznać, kim jest Bóg, a potem zacząć wypełniać Jego wolę. Do tego potrzebujesz mocy Boga. Nie możesz być posłany, Bóg zresztą nigdy nie posyłał, bez wyposażenia duchem mocy. Dlatego zobaczcie, jeszcze inne fragmenty pokażę. To jest pierwszy rozdział Apokalipsy i czwarty werset. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego. Mamy tu całą Trójcę. Ojciec, Duch Święty w postaci siedmiu duchów i Jezus. Jest powiedziane, że przed tronem Ojca znajduje się siedem duchów, ale w wersecie pierwszym trzeciego rozdziału Apokalipsy, a więc Apokalipsa 3:1, jest napisane, to mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. I tu jest mowa ewidentnie o Jezusie Chrystusie. Jezus ma te siedem duchów Boga. On je posiada. One są przed tronem, ale w Chrystusie również. I widzimy ten inny obraz w piątym rozdziale, który przed chwilą był, że miał siedem oczu, a jednocześnie miał siedem rogów. Inny jakby obraz, albo specjalny obraz na ten czas, kiedy jest otwierana Księga Ostatecznych Wyroków. Ma to znaczenie, ponieważ w każdym okresie Bóg w postaci Ducha Świętego działa troszkę inaczej. W jakim znaczeniu? Musimy rozumieć, że po pierwsze On objawia stan naszego serca, widzi stan naszego serca, to mówiliśmy. To jest właśnie działanie prowadzące nas do Boga tak naprawdę, zachęcające nas do Boga, a z drugiej strony, kiedy się nawracasz, potrzebujesz moc do życia. Dlatego jesteśmy napełniani Duchem Świętym i mocą. Duch Święty sam w sobie posiada moc, ale wymiar tej mocy jest różny w różnych czasach, udzielony i też różnym ludziom. I teraz pamiętacie nauczanie sprzed roku, z lutego. Powrót bojaźni Bożej i mocy do Kościoła. Polecam jeszcze raz do odsłuchania. To będzie uzupełnienie tego. Zobaczycie moc, która była na Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy o tym, że Duch, który był na Jezusie Chrystusie, posiadał siedem duchów. Może ja jednak przeczytam. Księga Izajasza, 11 rozdział. Przeczytam od pierwszego. I wyrośnie gałązka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni pańskiej. To właśnie jest siedem duchów, które spoczywały na Jezusie. Ten, który ma siedem duchów, ten, o którym Pismo Święte mówi w Ewangelii Jana, że udzielony mu był bezmiar ducha. I wiemy według tego, co tutaj jest napisane, że duch Pana był na nim ku czemu? I to wiemy z czwartego rozdziału Ewangelii Łukasza, że duch Pana na mnie, tam jest napisane w 18 i 19 wersecie, ponieważ mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie więźniom ogłosić wolność, a niewidomym przejrzenie, abym złamanych odsyłał wolnymi, aby obwoływać rok Pana mu miły. To jest działanie w służbie. To jest wyjście w duchu mocy. To jest wyjście w duchu Boga, żeby dokonywać dzieł Boga, niszcząc dzieła szatana. My wszyscy potrzebujemy wyposażenia tego. Wszyscy potrzebujemy, ale my zwróćmy uwagę, że siedem duchów, które były na Jezusie, są inaczej troszeczkę opisane, jak na przykład w 5 rozdziale Apokalipsy, gdzie jest mowa o rogach namaszczenia, o rogach mocy baranka. Natomiast my idziemy w kierunku bliskości z Bogiem. My idziemy w kierunku tego, żeby wypełniać Jego wolę w sposób doskonały i żeby otrzymać te wyposażenia, które są konieczne na ten czas. I jeszcze raz podkreślę, baranek z 5 rozdziału Apokalipsy ma 7 rogów. To oznacza, że w tym okresie jest zwiększona moc działania. W tym, który teraz jest. Dla tych, którzy są nowymi stworzeniami w Chrystusie, którzy chcą pełnić Jego wolę, oni muszą być wyposażeni mocami. Zachęcam bardzo do odsłuchania tego poprzedniego nauczania. To się połączy z tym, co teraz mówiłem. Będziecie mieli szerszy obraz. I teraz jest bardzo ważne, żebyśmy chodzili w tym, co doskonałe. Już żeśmy wcześniej zapowiadali i mamy słowo prorocze odnośnie 7 rogów namaszczenia ostatnich dni. Jest ważne, żebyśmy byli w tym, co jest doskonałe, w Jego woli, w Bożej woli. Jest to bardzo ważne. To już nie jest czas, żeby chodzić do kościoła i po prostu być na nabożeństwach, coś przeżywać. Tylko tyle. To nie jest ten czas. Po prostu rzeczy już nie będą długotrwałe. My jesteśmy na samym końcu. Nie ma czasu na jakieś odkładanie na potem, coś w rodzaju, no tak, czytamy o tym, tak, te wydarzenia będą miały miejsce. I my po prostu zostawiamy jak gdyby aktywność z takim oczekiwaniem, że to kiedyś będzie. Nie teraz. Po prostu odpychamy, czy odsuwamy to. No to kiedyś będzie, no ale nie teraz. Dobrze, wiemy o tym. Czyli wystarczy. I nie zajmujemy się tym. To nie jest czas, żeby tak patrzeć na słowo. To jest czas, żeby wejść w głębokości z Bogiem. Powiem tak. Bóg zawsze chciał głębokości z Bogiem. Tylko Kościół nie wchodził wielokrotnie na ten poziom chodzenia z Nim. W pierwszym wieku wielu chrześcijan miało bliskie spotkania z Panem, z aniołami, ponieważ byli Bogu posłuszni, ponieważ się modlili, ponieważ wykonywali polecenia Boże. Bóg posyła aniołów, czy sługi z nieba, po prostu po to, żeby nas pomóc w ważnych wydarzeniach, w których bierzemy udział. Ale jeżeli ktoś nie chce tak blisko chodzić z Panem, tylko mówi, wystarczy mu samo zbawienie, albo po prostu, no ja, Panie Boże, mam jeszcze to i tamto do zrobienia, no zrozum, uznaj mnie za usprawiedliwionego, no to co my robimy? My po prostu się sami wyłączamy z tej bliskości z Bogiem. My nie chcemy pełnić Jego woli, tak naprawdę. I oczy Pana to widzą. Dlatego nas nie wspierają w tym, by wypełniać Jego wolę. I nie namaszczają. Wiemy, że to jest czas, że namaszczenia 7 rogów są konieczne do wypełnienia powołania, jak również do tego, żeby dojść do końca. Ale żeby dojść do końca, do przyjścia Pana Jezusa, poza tymi oczywiście, którzy oddadzą swoje życie jako męczennicy, bo to też należy do tego czasu, ale pozostała grupa, żeby mogła dojść do czasu przyjścia Pana, ona musi chodzić w doskonałej woli. A znowu, żeby chodzić w doskonałej woli, oni muszą być przygotowani wewnętrznie, ustawieni wewnętrznie. to nie może być inna gleba jak tylko dobra. Zresztą pamiętacie fragment z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, gdzie jest powiedziane w 34 wersecie: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień, czyli jego przyjścia, nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I znowu po raz drugi, werset 36, czuwajcie więc, wiedząc o tym wszystkim, czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli zdolni ujść cało, czyli dojść do tego miejsca, do przyjścia Pana. Byście byli zdolni ujść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Dwa razy w tym fragmencie przeczytałem: miejcie się na baczności, albo uważajcie, albo czuwajcie. I patrzcie, jest odniesienie do trzeciej gleby. Druga, wiadomo, ona odpada, trochę pochodzi z Bogiem i odpada, tak? Druga, czyli kamienna, kamienne serce. To są ludzie, którzy nie mają bojaźni Bożej właściwie ułożonej, tak jak mówiliśmy o siedmiu duchach Pana, ostatnim duchem jest bojaźń Pańska. Zalecam nauczanie, o którym wspominałem. Będzie tam więcej na ten temat. Jeżeli ktoś nie ma bojaźni Pańskiej, cytowaliśmy wiele fragmentów, przeznaczony jest na odpadnięcie od Boga. Więc jeżeli nawet ktoś zaczyna, ale nie jest we właściwej pozycji, odpada. Natomiast tu jest mowa o troskach, o przyjemnościach, tu jest mowa o trzeciej glebie głównie, która jest, uwaga, jeśli ktoś w tym będzie zostawał, może nie dotrwać. Wyraźnie jest powiedziane. Czyli pozostaje jedna dobra gleba. To jest wyraźne wezwanie do jednej dobrej gleby. Do pierwszej. I tylko w niej, abyście mogli ujść cało z tego wszystkiego. I druga rzecz jest powiedziane: módlcie się zawsze w każdym czasie. Czyli bądź dobrą glebą, módl się w każdym czasie, aby móc ujść z tego wszystkiego. Jak ujdziesz z tego wszystkiego? Co? Co to się wydarzy poprzez modlitwę? Ja dodam i post. Przecież modlisz się, by słyszeć głos Boga. Przecież modlisz się o to, by wymadlać pewne rzeczy, by się stały lub nie stały. Masz ogromny wpływ, czy dojdziesz do końca, czy nie. Masz ogromny wpływ. Ale czy nam zależy na zachowaniu życia? Też nie. Punktem ciężkości jest, by wypełniać wolę Boga. Ponieważ jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy Go nie znają. A to jest czas żniwa. To jest czas żniwa. Dlatego te siedem duchów, które było na Panu naszym, Jezusie Chrystusie, opisane w Księdze Izajasza, w 11 rozdziale, jest nam też potrzebne. Tylko jest w różny sposób pokazywane nam przez Boga. Musimy to rozumieć. Opisy są dla odpowiedniego czasu podane w Biblii. Co charakteryzowało Pana Jezusa? Co charakteryzuje Jego uczniów? Co charakteryzuje ludzi końca wieków? Czyli nas. Musimy tak to odczytywać. Nie mogę powiedzieć możemy. Chcemy chodzić drogami Bożymi? To musimy. Musimy trwać jako dobra gleba. I musimy prowadzić, tak jak mieliśmy to nauczania na temat postu i modlitwy, życie postne i modlitewne. Musimy, żeby wejść w pozycję, że ty tylko chcesz Boga w swoim życiu, nic poza Nim, nic innego, nawet nie zależy ci na zachowaniu życia swojego własnego. Bo masz życie wieczne. Nawet gdybyś był męczennikiem, no to wieczność przed tobą z Panem. I wielka nagroda za męczeństwo. Ale jeśli ci będzie dane przetrwać do końca, to przetrwasz do końca. Tak jak wiele kościołów szuka tego, jak ujść przed wielkim uciskiem. I szukają potwierdzenia w piśmie, żeby tylko znaleźć coś takiego. Albo jak zachować życie. My nie powinniśmy się skupiać na tym. My powinniśmy się skupiać na wypełnianiu woli Bożej, bo dla nas są skarby po drugiej stronie, dla tych, którzy są Bogu wierni. My nie chcemy zachować życia, bo Biblia mówi, jak będziesz się koncentrował na zachowaniu życia, to co? Możesz je stracić. Dlatego musimy rozumieć, że jeżeli Jezus mówi, że możemy ujść cało z tego wszystkiego, to znaczy, to jest informacja, ale to nie jest po to, żebyś teraz wszystko robił w życiu, żeby zachować życie. Tylko chodzi o to, żebyś wypełniał wolę Boga, a jako produkt uboczny zachowasz życie. O to tu chodzi. Czyli punkt ciężkości jest inny. Jeszcze raz podkreślam, mi leży tak mocno na sercu, że Bóg chce nas znacznie wyżej mieć. Ale do tego nie wystarczy zwykłe chrześcijaństwo, jakie widzimy gdzieś obok nas, że przychodzimy do kościołów, żyjemy swoim życiem. Rodzą się dzieci, szkoła, praca, dom, ślub, pogrzeb, urodzą się dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jak w czasach Noego, jak w czasach Sodomy i Gomory. Wszystko się toczy, nikt nie zwraca uwagi na czas. Słuchajcie, nie możemy być ludźmi ignorantami głosów proroczych i tego, co ma nadejść. Kiedy był atak na wieżę World Trade Center w Ameryce, w Nowym Jorku, to było zapowiadane. Ja miałem słowo prorocze od brata Kenneta Hagina. On mówił o wieżach, które będą zniszczone. Nie było podane kiedy, ale to był znak. I kiedy zostały zniszczone wieże, to kościoły się zapełniły ludźmi. Na krótką chwilę. Jak już uporządkowano teren, jak już zaczęło jakoś tam życie funkcjonować, znowu zaczęły opróżniać się kościoły. I życie się toczy, jak się toczyło. Czyż to nie jest podobne do tego właśnie, że kiedy się dzieje źle, wtedy wołamy do Boga? Ale jak tylko przestaje być wojna, jak tylko jakaś plaga ustaje, to ludzie przestają zajmować się Bogiem, już im jest niepotrzebny. Już dalej idą własną drogą. Nie ma tej stabilności w Bogu. Gdzie są wierzący? Gdzie są ci, którzy zostają mimo, że już ustała plaga, ale jest zapowiadana następna, bo ludzie żyją bezbożnie w domach. Bywa niestety tak, że jest fala jakaś przypływu, ludzie usłyszą Ewangelię, niektórzy się nawrócą rzeczywiście, ale duża część niestety wraca do starych grzechów. A Bóg daje nam informację, będzie się coś działo. I teraz patrzcie, skoro mamy informację, że coś się będzie działo, my mamy się modlić. Bóg nie daje informacji, żebyśmy, będzie się coś działo, dobrze wiedzieć. Po co nam taka informacja, dobrze wiedzieć? Po co Bóg miałby to dawać? Pomyślmy logicznie. Po co daje informację, że coś się będzie działo? Ludzie w świecie tak. Czytają Nostradamusa, będzie się działo. Czytają coś tam z Apokalipsy, tu się coś będzie działo. Sensacja, rozumiecie? Można film zrobić, dobry. I żyć po swojemu. Ale my jako lud Boga musimy rozumieć, te słowa prorocze są po to, żebyśmy z nimi zrobili użytek. Jeżeli na przykład plaga ma przyjść na Polskę, to trzeba się modlić, by ona nie przyszła. Bo Bóg ostrzega, pamiętacie, z Księgi Ezechiela, 22 rozdział, przypomnę. Werset 30. I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej zniszczeniu, a nie znalazłem takiego. Zobaczcie, tu jest mowa o jednej osobie. Bóg nie znalazł męża, nie mężów, męża, który by stanął przeciwko sądowi, który zamierzam spuścić na kraj? Jak możesz bronić się przed sądem Boga? Modlitwa. Jedyne, co masz. błaganie, wstawiennictwo. Jedynie to może powstrzymać sądy Boże. A one nadchodzą jedno za drugim już w najbliższych dniach. To, co się dzieje na Ukrainie. Teraz cała Europa jest poruszona i poróżniona. Słuchajcie, jak ktoś dobrze patrzy, widzi wiatry, wiatry historii. To się nie zakończy, tak jak wszyscy myślą. No i za rok, czy tam za pół roku będziemy normalnie funkcjonować. To są ludzkie pragnienia. To są te, wiecie, dążenia, niech pokój będzie. Módlmy się o pokój, żeby tylko było bezpieczeństwo i pokój. Nieważne, czy to jest prawda, czy fałsz, czy moralne, niemoralne, nieważne. Niech będzie spokój, abyśmy mogli, uwaga, dalej handlować, dalej cudzołożyć, dalej grzeszyć. Niech będzie pokój. I to jest właśnie to, co ściąga sądy i ludzie ze świata tego nie będą widzieć. Oni będą do końca jak za dni Noego. Mimo, że on ogłaszał sprawiedliwość. I oni w ogóle nie słuchali go. On tylko sam z rodziną wszedł i schronił się. Ale zobaczcie, wołał. Zobaczcie, zamiast ludzi zwierzęta zabrał. Ważniejsze zwierzęta były od pozostałych ludzi. O ileż bardziej dzisiaj możemy ludzi ocalić. I Bóg może ocalić. A te czasy są jak w czasach Noego, mówi Pismo. Teraz przed przyjściem. To są czasy jak w czasach Noego. Dlatego musimy się modlić. Musimy znać wolę. I to nie, wiecie, bo czasami my mówimy, mam wrażenie, że Duch Święty mówi, to jest poprawne. Jest to bardzo poprawne, ale przyjdzie coś takiego, wiem, że Duch Święty mówi. Jest to wyżej, nie? A później jeszcze powiesz, Pan przyszedł do mnie i powiedział, tak jest. Anioł mi oznajmił, tak jest. Słyszałem proroctwo, że Ameryka będzie zaatakowana przez Rosję. Nikt dzisiaj o tym nie myśli. Ludzie myślą, jak to? Rosja taka słaba. No to jest niemożliwe. A jak było z World Trade Center? Czy ktoś się spodziewał? Wszyscy byli zaskoczeni. Wszystko przychodzi nagle. Z zaskoczeniem na ten świat. I się ludzie nie będą spodziewać. Jak Biblia mówi, tak jest jak w dniach rzezi. Nasze zadanie jest ogromne. Kiedy Amerykanie o tym wiedzą, Kościół w Ameryce, oni powinni na kolanach modlić się o to, by to się nie stało. A jeżeli Pan powie, że jednak musi się stać, ale w małym wymiarze i tak zwyciężyli, że usunęli do pewnego miejsca albo zmniejszyli możliwość tej plagi. Modlitwa działa. Ale uwaga, nie jakaś modlitwa, błagam, to chcę, żebyśmy dzisiaj zrozumieli. Nie byle jakość, to musi być wołanie serca, to musi być rozrywanie serc, to musi być płacz przed Bogiem za ludźmi tego narodu. Słuchajcie, jeżeli prorok otrzymuje objawienie tego, co będzie, on się modli o te rzeczy, które otrzymał. I on dokładnie wykonuje to, co mu zlecone. Jeżeli my otrzymujemy słowo prorocze, co do Polski, to my powinniśmy się wstawiać o ten naród, o te granice, o tą ziemię, żeby nie przyszły plagi. A nie przyjmować, no Pan powiedział, okej, to teraz pakujemy się, wyjeżdżamy. Jeżeli Bóg coś powiedział, my musimy walczyć o ochronę tej ziemi. My musimy walczyć o zbawienie tych ludzi. O to, żeby żniwo się mogło dokonać, bo mamy słowo odnośnie żniwa światowego. Mamy słowo, że Bóg będzie namaszczał nas. 7 rogów namaszczeniach. Mamy to też na naszej stronie internetowej. Proroctwo na ten temat. Bóg będzie udzielał tych mocy i nie wszyscy je otrzymają. To jest związane z tym posłuszeństwem, z tą doskonałą glebą, z szukaniem Jego woli w sposób doskonały. Nie jakoś tam przy okazji, bo mi zostało czasu trochę w życiu, w ciągu dnia, więc teraz się pomodlę. Tylko stawiam najpierw modlitwę i najpierw rzeczy Boga na pierwszym miejscu, a potem mam inne rzeczy do zrobienia. Przynajmniej wiem mentalnie, oczywiście, jeżeli jestem matką, nie wiem, z pięciorgiem dzieci, to siłą rzeczy wiem, że to trochę może inaczej wyglądać, ale w sercu mam Boga na pierwszym miejscu. I wiem, że czekam, Panie, kiedy mi dasz czas, żeby mogła się modlić. Bóg musi być na pierwszym miejscu. Ja wam mówię, są wyższe poziomy ducha. Jest to, że ty non-stop się modlisz, jak czytałem z 21 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jesteś cały czas w relacji z Bogiem, cały czas w duchu, cały czas słyszysz Go. My musimy w tym miejscu dzisiaj być. Musimy w tym miejscu być. I wiem, że to jest rzeczywiście tutaj dla wielu bardzo wymagające. Ponieważ to bardzo kruszy albo miażdży naszą cielesność. Nasze chcenie, nasze sprawy i sprawki, które mamy w życiu. I uważamy, że one są bardzo ważne przecież, Panie. Nie ma nic ważniejszego w tym czasie, w którym jesteśmy, jak Bóg. Nigdy nie było tak naprawdę. Ale Kościół po prostu nie doszedł do tego w latach. Dzisiaj Pan nadchodzi. Pan nadchodzi. I kto słyszy ten głos, będzie przygotowany. Ale wielu, pamiętacie, jest mowa o mądrych panach głupich. Jest powiedziane, 50% odpadnie. Przynajmniej w tej przypowieści. To już coś mówi. Słuchajcie, ja wiem, że my chcemy wypełniać wolę Boga. Wiem, że macie to w sercach. I to dobrze. Ale nie łudźmy się, i to jest dla mnie bardzo ważne, nie łudźmy się, że Bóg zrozumie mój wyjątkowy stan życiu. Że no przecież, Panie, zrozum. Ja mam to, siam to, am to. Bóg nie ma względu na osoby. To są nasze wybory. Jego duch i oczy patrzą. I według naszych wyborów i decyzji, co do Słowa Bożego, On reaguje. Kto pragnie, otrzymuje. Nie odwrotnie. Otrzymuje ten, kto nie pragnie? Nie, otrzymuje ten, kto pragnie. Otrzymuje ten, kto nie puka? Temu będzie otworzone? Nie. Kto puka, będzie mu otworzone. To jest strona ludzka najpierw. Jeżeli my nie mamy pragnień, by się Bogu podobać, by według Słowa być w miejscu takim, który Mu się podoba. W księdze Estery, więc nie będę wchodził dokładnie, ale Estera, jak jest napisane, odkrywała, a pomagał jej przy tym Mordochaj. Odkrywała, że nie jest przypadkiem, że znalazła się w tym miejscu historii. Że była żoną króla. I ona wiedziała, że nadchodzi czas eksterminacji Żydów, albo ona zacznie tą sprawę brać w swoje ręce i zrozumie, że ona może ocalić naród. Zaczęła modlić się i pościć. Przyjęła to powołanie. Uwierzyła, że tak jest, że ona ma tą wyjątkową rolę w dzisiejszych czasach. Mogła tego nie robić. Mogła nie prosić króla, przecież jest na dworze. Wszyscy mogli zginąć, ona by żyła. Ale tam jest napisane, i ty będziesz zniszczona. Zniszczą wszystkich twoich braci i siostry i w końcu się wezmą za pałac. I ciebie zniszczą. Słuchajcie, Bóg nas powołuje. Bóg nas ustawia w życiu, abyśmy dalej poszli. To nie są przypadki. Ja zawsze mówiłem wam, nic nie jest przypadkiem. Ale musisz słuchać. Tak jak dzisiaj o tych duchach. Zobacz, jak Bóg plecie historię. I zobacz, że ty możesz mieć znaczenie. Zobacz, że przed tobą jest dużo jeszcze wydarzeń. Oby one były wypełnione w chwale. Obyśmy otrzymali namaszczenia ostatnich dni, które są konieczne, żeby przejść ten trudny okres, który jest przed nami. Już nie mówiąc o żniwie, że żniwo po prostu się nie dokona bez tego. Dlatego słuchajcie, jest czas, tak jak było w pierwszym kościele. Będą wizytacje anielskie. Pan Jezus będzie odwiedzał niektórych z nas. Będą wskazówki konkretne. Ale to nie jest dla wszystkich. To jest dla tych, którzy chcą pełnić wolę Boga. Po co ma przychodzić Pan Jezus? Po co mają przychodzić aniołowie? Kiedy my w podstawowych rzeczach zawalamy. Kiedy my mamy swoje sprawy całe życie. I to już trwa być może. On do ciebie nie przyjdzie. I nie przyjdą też pozostali, czyli słudzy Boży, aniołowie. Po co mają przychodzić? Po co mają ci mówić, jest coś do zrobienia? Kiedy ty w ogóle nie jesteś posłuszny. Kiedy ty żyjesz według ciała. Dlatego zrozummy, jest to czas postu i modlitwy, wytężony, by być w doskonałej woli. By być w doskonałej woli. By otrzymać od Pana to, co jest na ten czas. Kiedy ciebie nie będzie, kiedy dojdziesz przez post i wołanie do Pana, do miejsca, w którym ci nie będzie zależało na tobie. Wtedy Pan cię namaści. Wtedy Pan przyjdzie. W czasie, którym On ma oczywiście do namaszczenia. On wyznacza czas i chwilę. Ale ty zrób swoją część. Ty zrób swoją część. I nie czekaj do końca, bo może być za późno. Nie zdążysz. I dlatego jeżeli chcesz dla Boga być tym, który przynosi owoce, zacznij to robić już teraz. Zacznij to wchodzić, ale radykalnie. Tak, by być tylko w doskonałej woli. Już, zobaczcie, gleba dobra, to co ja już mówiłem w czwartek. To nie jest chrześcijanin, który nie potrafi przebaczyć. To nie jest ten, który ma problem z miłością. To nie są tego typu rzeczy. On szuka woli Pańskiej, by wstawiać się. By wstawiać się. On nie myśli o sobie. On myśli o innych. Pamiętacie, jak w Księdze Wyjścia mowa była o Mojżeszu i o cielcu? Jak Mojżesz zareagował na grzech Izraela? Panie, wymasz mnie z księgi. Przebacz im. Paweł, apostoł, był w podobnym miejscu. Chciałbym, żeby oni byli zbawieni. Ponad wszystko. Słuchajcie, prawdziwy wstawiennik, kochający Boga, zbliża się miłością do miłości Chrystusowej, doskonałej, która chce zbawienia wszystkich ludzi. Kiedy wchodzisz na wyższy poziom chodzenia z Bogiem, sprawy doczesne przestają mieć znaczenie. Tak, musisz się wykonać to i tamto. Ale punkt ciężkości jest zupełnie w innym miejscu. W twoim sercu jest tylko pełnienie Jego woli. Jest kochanie ludzi i troska, by byli zbawieni. To jest miejsce namaszczenia. To jest miejsce, że Bóg może ci zaufać i posłać. Słuchajcie, modlitwa musi być bardziej gorliwa. Musi być rozrywanie serca. I pamiętajmy, Bóg chce, byśmy cały czas rozmyślali o Nim. Czyli już nie ma przyjemności, nie ma hobby, nie ma czegoś, co mi się chce, bo to jest cały czas niedoskonała gleba. Ale chcemy właśnie tej doskonałości. Chcemy właśnie słyszeć Jego głos. Dlatego chcemy pościć. Dlatego chcemy modlić się. Po to, żeby słyszeć głos i wypełniać Jego wolę. Kiedy On zapowie wydarzenia dla Europy. My mamy słowo prorocze chociażby Johna Paula Jacksona, ale jest wiele innych słów. Bóg da zrozumienie. Dokładnie ci powie, co się wydarzy. I czasami ci powie, to dla ciebie informacja, zamknij usta, nikomu nie mów. A czasami powiedz to innym. Bóg swoim przyjaciołom wiele objawia. Bądźmy Jego przyjaciółmi. To jest możliwe. To jest możliwe. To jest czas takiego Kościoła. One już są de facto na świecie. Nawet są dalej niż my. Są. I już Bóg wyposaża ich. Aniołowie już przychodzą. Pan Jezus ich odwiedza. Ludzie widzą Jezusa. Widzą aniołów. Ale oni są oddani sercem. Tam wrze modlitwa. Bo niebo się podłączyło do nich i współpracuje z nimi. Zgodnie z Hebrajczyków 12 rozdział. I po prostu oni czynią wolę Boga. Ich nie ma. Oni nie żyją dla siebie. Oni żyją dla Boga. To jest Kościół Boga. Na takim kościele może się chwała Boża objawić. I wtedy ludzie patrzą na taki kościół i mówią, hej, patrzcie, to jest coś innego, niż jak my żeśmy całe życie doświadczali. A my nie cieszymy się dlatego, że demony wychodzą, tylko dziękujemy Bogu, że nasze imiona są zapisane w niebie. Jedyną motywacją jest, Panie, jak najlepiej usłużyć. Jedyną. Być w Twojej woli doskonałej i wołać o więcej Jego namaszczenia, Bożego działania, wpływu, aż odejdziesz z tej ziemi, albo cię Pan zabierze. To jest czas, słuchajcie, przyspieszony, wydarzenia teraz będą pędzić. Wiem, że wielu będzie zaskoczonych. Niektórzy nie wierzą w pewne wydarzenia, które już się dzieją, a że to jest pewne wypełnienie słów proroczych Pisma Świętego. Już zaczynam się spóźniać z odczytywaniem. Kiedyś w końcu przyjdzie Pan. Nie można ciągle odpychać w nieskończoność. A ja nie mówię też, żeby sobie samemu swoją teologię tworzyć. Ale trzeba mieć świadomość. To już nastąpi w końcu. Cały Kościół wie od ostatnich 20-30 lat, mowa jest intensywnie o tym, że to już nastąpi. Że to pokolenie będzie pokoleniem pochwycenia, przyjścia Pana. No to jak długo mamy jeszcze czekać? Jak długo mamy odstawiać te proroctwa? Jak długo mamy nie zwracać na nie uwagi? Więcej, ja mówię, jeżeli Bóg mówi przez proroków, po co oni są nam dani? By zwodzić? Są prorocy Boży. Są prorocy Boży. I Kościół będzie ich miał do końca. I ciało Chrystusa ma się dobrze. To prawdziwe. I Bóg dzisiaj podnosi poprzeczkę i mówi, oczyśćcie się. Oczyśćcie się. Przygotujcie się. Wejdźcie wyżej. Módlcie się, szukajcie mej woli. Wypowiadajcie mą wolę. Nie żyjcie dla siebie. Bądźcie całkowicie umarli dla swojej woli. Żyjcie dla mnie. Dla mnie. Bo wtedy może Bóg objawić chwałę swoją w Kościele. Wtedy Kościół może być ponadnaturalny. Wtedy Kościół może być wyposażany mocami. Dlaczego? Bo ci członkowie tego ciała, oni są umarli dla siebie. Oni w ogóle nie myślą o sobie. To, co oni mają w sercu, reprezentować Jezusa Chrystusa. Być posłanym w miejsce Jezusa Chrystusa, tak jakby On sam szedł. Wtedy Twoje słowo świadectwa komukolwiek nie jest przedstawianiem siebie. O, ja coś otrzymam od Pana, o, ja jestem taki wyjątkowy, Ty nie, no, ale ja tak. Już tego nie ma. Nie ma tego, ja coś wiem z Pisma, a Ty nie wiesz. Wtedy już jest tylko jedno. Głoszę Ci Jezusa Chrystusa. Z miłością wiesz i oczekujesz, że ta osoba była dotknięta. Jeżeli Bóg Ci pokazuje, że tak, jest czas na tą osobę, tak się też stanie. A ja Wam mówię, przez te trudne wydarzenia, które będą jedno za drugim, wiele osób będzie w miejscu szoku i będą takie myśli w kierunku Boga. Nieukierunkowane, ale takie, które będą się pojawiać. To jest miejsce dla Kościoła. To jest miejsce, żeby padło imię Jezus. To jest miejsce mocnego głoszenia, tak, że oni wiedzą, ta osoba dziwnie mówi, przekonywująco. Nie prezentuje siebie, ale mówi o Jezusie. I okazuje miłość, bo tłumaczy, że tu chodzi o życie wieczne. Że te słowa, które masz, to są życiem wiecznym. Prawdziwie, życiem wiecznym, jeżeli uwierzysz. Dlatego właśnie z miłości to robisz. I ci, którzy są już w tym miejscu, będą wierzyć. I żniwo się dzieje. A wiele będzie potężnych znaków i cudów. Poprzez namaszczenia, które będą na nas. Bóg będzie pokazywał moc po prostu, a Ty będziesz wiedział, co masz z nią zrobić. Ty będziesz wiedział, co masz zrobić, jak reagować w miejscach, w których się pojawisz i widzisz, Bóg coś robi. Ty wiesz, że już nauczyłeś się, zgodnie z naszymi nauczaniami, że Bóg współpracuje z Tobą. Ty dobrze wiesz o tym, bo po to Cię namaścił. I wtedy patrzysz, o, tu się coś dzieje z jakąś osobą. Okej, Panie. I już przychodzą słowa wiedzy, mądrości. Wiesz, co masz robić. I przeprowadzasz człowieka do Boga, a być może kilku naraz, bo okazało się, że już Pan ich przygotował serca, a Ty tylko, żeś się pojawił, stanąłeś obok nich, a oni, cała piątka przewraca się, napełniona Duchem Świętym, mówi językami. Dlatego, że Bóg do nich już mówił nocą i Ty nie wiedziałeś o tym, tylko się pojawiłeś, żeby namaszczenie stąpiło na nich. Nawet słowa nie powiedziałeś. I oni wszyscy wielbią Boga, wstają i wielbią Boga. Taki czas nadchodzi. Ale słuchajcie, my musimy być martwi dla swoich spraw. My musimy żyć tylko dla Boga. Jedyne pragnienie, aby słyszeć Jego głos w sposób doskonały. Wiedzieć, że On mi to powiedział. I wykonywać. Być wykonawcami słowa. Nie słuchaczami, wykonawcami. To Bogu się podoba. I takich ludzi Bóg namaszcza. Bo oni nie będą reprezentować siebie. Oni nie myślą o sobie. Ich nie ma. To są ludzie bez twarzy, bez nazwisk, bez doktor, profesor, teologii i tak dalej. Nikt znany. Oni demonstrują Jezusa Chrystusa. Są Jego uczniami. Im jedno zależy, nie na swoim wywyższeniu, ale wywyższeniu Pana. Bo wtedy ludzie przyjdą do Niego. Niech tak się stanie. Amen.